Przystanek Życie.
Dzień dobry, Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor, doktor habilitowany Marcin Orlicki, prawnik, specjalista z zakresu prawa cywilnego, pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale też radca prawny i redaktor naczelny kwartalnika naukowego Prawo Asekuracyjne. Ja nie wymieniłam wszystkich funkcji, panie profesorze, ale te najważniejsze, mam nadzieję.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o prawie, o tym, na ile chroni człowieka, a na ile czasem potrafi z niego zadrwić, ale mam nadzieję, że również będziemy mogli rozmawiać o tym, na ile prawo wyprzedza pewne sytuacje, czy w ogóle tak się dzieje, czy nadąża za rzeczywistością. No i też będzie chyba wątek podróży i muzyki, bo to są pasje pana profesora, takie już pozazawodowe.
Tak jest.
Panie profesorze, trudno sobie wyobrazić życie bez prawa, bo ono reguluje właściwie każdą dziedzinę. Ale o czym to świadczy? O słabości człowieka, bo trzeba mu nakładać kaganiec na jego charakter, na jego emocje?
Prawo jest konieczne. Bez prawa społeczeństwo nie może istnieć, ale też nie można oczekiwać od prawa zbyt wiele. Prawo jest tylko instrumentem, jest narzędziem, jest tak dobre jak ludzie, którzy tworzą prawo, jak ludzie, którzy stosują prawo. Rzeczywiście czasami ułomność ludzka w tworzeniu i stosowaniu prawa powoduje, że prawo nie daje tych rezultatów, których od niego oczekujemy. Czasami rzeczywiście prawo jest tak naprawdę kpiną ze sprawiedliwości. Między prawem a sprawiedliwością czasami jest bardzo wielki dystans. Czasami to boli.
A na czym polega? Bo to jest dosyć ważne, o czym
tak, bo prawo nie jest ważniejsze od polityki, nie jest ważniejsze od ekonomii. Prawo działa w ramach pewnych realiów i prawo nie może unieważnić tego, że czasami ten, kto jest silniejszy, kto ma większą potęgę, kto jest możny w sensie politycznym, on nagina rzeczywistość, drwi sobie z prawa, nie stosuje tego prawa, choć oczywiście mówi coś zupełnie innego. To bardzo boli, prawników boli, chociaż prawnicy też bywają różni. Ja nie chcę tutaj idealizować nas prawników, bo bywa tak, że dążymy do tego, żeby prawo było urzeczywistniane, a bywa tak, że jest zupełnie inaczej, że jesteśmy tak naprawdę, no może złe słowo, sługami, no ale trochę tak, tych, którzy prawa stosować nie chcą. Różnie to bywa. Ludzie są różni, ludzie są ułomni, czasami są wspaniali i wielcy, czasami są bardzo ułomni, czasami prawnicy również są niesłychanie ułomni i prawo niczego nie zmieni. Prawo tylko jest narzędziem w ręku człowieka. Dobry człowiek prawdopodobnie obyłby się bez jakiegoś prawa, poza tym prawem, które organizuje, które porządkuje życie.
Prawo no też tak, ma ale taką mówimy funkcję. O raju.
W raju też prawdopodobnie, nie wiem, czy w raju są pojazdy mechaniczne, ale nawet jeśli w raju są pojazdy mechaniczne, to prawdopodobnie prawo mówiące o tym, że trzeba jechać po prawej stronie drogi, musiałoby być, bo również w raju trzeba byłoby zorganizować życie. W związku z tym pewien porządek, fundamentalny porządek, który prawo daje, organizowanie życia, no to jest podstawowa funkcja prawa. Oczywiście następna sprawa to to, żeby promować zachowania dobre i tępić zachowania złe.
Panie profesorze, widzę, że tak jak obszerne jest prawo, tak pan profesor obszernie nam wyjaśnia i wszystko to jest niezwykle ważne. Ja chciałabym dopytać o jednego pewne rzeczy, bo pan profesor mówi o tym, że prawo jest bezradne wobec systemu.
Wobec mocy i zła.
No, czyli wobec człowieka, który potrafi ujawnić.
Wobec złego człowieka.
Ale czy czasem nie jest tak, że prawo potrafi sobie też zadrwić z człowieka? Ja myślę tutaj o sytuacji, w której, jak to powiedział kiedyś profesor Zoll, prawo dopuściło do tego, że w wieku XX pojawiły się totalitaryzmy. I one się przeniosły na wiek XXI. I ja jeśli myślę o drwinie z człowieka, to mam na uwadze fakt, że człowiek ustanowił bardzo wiele, powołał do życia bardzo wiele instytucji i organizacji, które miały dać mu poczucie bezpieczeństwa. Może nie pojedynczemu człowiekowi, ale całym społeczeństwom i narodom. Tymczasem to prawo, jak pokazują teraz realia, jest kpiną, bo jeżeli w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jest Rosja, która ma prawo weta i która z pozoru stoi na straży bezpieczeństwa, a równocześnie łamie wszelkie normy, to tutaj prawo jest w jakimś sensie fikcją lub nawet, powiedziałabym, drwiną.
To jest bardzo bolesne, że to muszę powiedzieć, ale prawo czasami jest ułudą. Prawo daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli prawo jest narzędziem w rękach złego człowieka, złych ludzi, zmanipulowanego społeczeństwa, to nie można liczyć na to, że prawo zagwarantuje cokolwiek. Ja w ostatnim czasie, w ostatnich dniach, jak słyszymy te groźby atomowe ze strony prezydenta Rosji, to przypominam sobie, że w roku 1994 zostało podpisane tak zwane memorandum budapeszteńskie, w którym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale również Rosja, poprzednich prezydenta Putina, prezydent Jelcyn, zagwarantowali Ukrainie bezpieczeństwo i nienaruszalność granic. Uwaga, w zamian za to, że Ukraina zrzekła się arsenału jądrowego, w zamian za to, że przestała być mocarstwem jądrowym. I teraz grozi się Ukrainie i światu bronią jądrową, mimo że zagwarantowało się w zamian za to, że Ukraina zrzekła się i oddała, uwaga, Rosji oddała broń jądrową, to teraz Rosja grozi Ukrainie użyciem tej broni jądrowej. Kpina. Kpina ze zobowiązań, kpina z prawa, bo to jest prawo międzynarodowe publiczne, które jest absolutnie powszechnie uznaną gałęzią prawa. Absolutna kpina, ale to oznacza, że polityka jest wyżej niż prawo. Prawo jest tylko i wyłącznie niestety narzędziem w rękach polityków, dobrych lub złych polityków. Pamiętajmy o tym, że jak nawiązujemy już do sytuacji bieżącej, w roku 2014, kiedy również przecież część Ukrainy została zajęta przez Rosję, wtedy to mocarstwo, które teraz zachowuje się przyzwoicie, Stany Zjednoczone, wtedy nie czuło potrzeby przypomnienia sobie o swoim zobowiązaniu sprzed 20 lat. Wtedy prezydent Obama, wtedy wiceprezydentem prezydent Biden, który teraz się zachowuje przyzwoicie, wtedy nie czuł potrzeby przypomnienia sobie o zobowiązaniach do tego, żeby zapewnić integralność terytorialną Ukrainy. Tak więc podejrzewam, że nie dlatego obecnie Stany Zjednoczone zachowują się przyzwoicie, że przypomniały sobie o swoich zobowiązaniach, tylko sytuacja jest inna, realia są inne, polityka jest inna i to polityka, a nie zobowiązania decydują o tym, co się dzieje. To oczywiście jest bolesne, bo to oznacza, że wiara w prawo, wiara w zobowiązania, wiara w to, że człowiek jest gotów do tego, żeby przestrzegać pewnych reguł ze względu na to, że te reguły obowiązują. To jest niestety wiara, która, powiem łagodnie, ma bardzo daleko, powinna być bardzo mocno ograniczona. Tak naprawdę w istocie niestety pierwszoplanowe są względy polityczne, ekonomiczne, interesy. To jest potwornie bolesne. Ja nie chciałbym być cynikiem, nie chciałbym być takim twardym realistą. Zdecydowanie wolałbym być w największym stopniu idealistą. No ale niestety życie nas uczy tego, że te ideały, one są często, mówi się o nich wtedy, kiedy się chce zmanipulować kogoś, a w istocie, w szczególności wówczas, kiedy chodzi o relacje między państwami, liczą się twarde interesy. Poza tym, pani redaktor wspomniała o miejscu Rosji w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych została tak skonstruowana, że ci, których nie da się do niczego przymusić, oni zasiadają w tej piątce.
Tak.
Na nich nie ma policjanta. Żeby prawo...
No ale prawo przestaje być narzędziem, które reguluje pewne rzeczy.
Tak.
Bo od tego jest prawo, powinno zareagować na sytuację.
Mocarstw nie można do niczego przymusić, bo nie ma nikogo wyżej niż mocarstwo.
Ta filozofia, o której to pan profesor wspomniał, myślę tutaj o Stanach Zjednoczonych, no to przecież przypomnijmy sobie sytuację w Ameryce Łacińskiej, kiedy Ameryka zawsze mówiła, to jest może i terrorysta, ale nasz terrorysta.
No tak.
I to była ta... dużo, dużo wcześniej. Panie profesorze, no dobrze, ale wracamy wobec tego do takiej zasadniczej funkcji prawa. Ono ma regulować pewne, ma reagować na pewne zjawiska i ma regulować rozwiązania, które w takich sytuacjach powinny być podjęte. No i teraz pytanie odnośnie tego, o czym mówimy. I co? Wiemy o tym, że Rosja kpi ze zobowiązań, które podejmowali w końcu stojący na czele rządu politycy. I nie ma na nich rady? No prawo powinno reagować. Dotykamy tutaj sprawy właśnie, kiedy prawo nadąża za rzeczywistością lub kiedy prawo powinno zabezpieczyć się nawet przed takimi sytuacjami. Trudno je przewidzieć?
Nie, przewidzieć łatwo, natomiast trudno znaleźć antidotum, trudno znaleźć jakiś sposób na to, żeby wyjść z tej sytuacji w sposób dający dobre rozwiązanie. Ja myślę, że rozwiązania pewnie są, tylko to nie są rozwiązania prawnicze. Ja moim największym doświadczeniem pokoleniowym był rok 89. Miałem wtedy 19 lat, ale w pełni świadomie obserwowałem to, co się działo. I nikt nie spodziewał się upadku Związku Radzieckiego. Nie można było pokonać takiego mocarstwa. To było mocarstwo większe niż obecna Rosja, znacznie większe. A jednak upadło. Zresztą, jak mówimy o bieżącej sytuacji, ja uważnie słuchałem przemówienia prezydenta Putina, tego niedawnego, i jednym z najważniejszych elementów był sentyment za Związkiem Radzieckim. On wiele razy mówił o tym, jak to bardzo wielką tragedią, jak to smutnym doświadczeniem było to, że Związek Radziecki
Właśnie próbuje otworzyć
tak.
imperium.
Dla mnie to nie było smutne doświadczenie. Dla mnie to było niesłychanie radosne doświadczenie. I to było doświadczenie tego, co nie wierzyłem, że stać się może. Ale nie stało się dlatego, że prawo zadziałało. To nie prawo i to nie bestialstwa Rosji na Węgrzech, w Afganistanie, w Polsce również. Mm-hmm. Jesteśmy w Poznaniu, który był w 56 roku, co prawda pacyfikowany polskimi rękami, ale bez kurateli Związku Radzieckiego to by się nie stało. Tak więc polityka i ekonomia wykończyły Związek Radziecki, a nie prawo. Żadne kary nie spotkały nikogo, kto łamał prawo w imieniu Związku Radzieckiego, ale Związek Radziecki upadł. W związku z tym to jest bolesne i smutne, że jako prawnik muszę mówić o bezradności prawa,
ale
byłbym nieszczery, gdybym dzielił się z państwem przemyśleniami o tym, że prawo jest potężne, że prawo daje coś więcej niż daje. Prawo ma swoje możliwości. To są możliwości ograniczone. One zdecydowanie lepiej działają w prawie wewnętrznym, krajowym, gdzie ten policjant, gdzie sądy, lepiej lub gorzej działające, ale jednak działające. To jest tak, że sądy w kraju, wewnątrz kraju, które rozsądzają spory między ludźmi, między przedsiębiorcami, to są sądy, które czasami nas irytują, czasami nas denerwują, ale one działają. Prawo na szczeblu międzynarodowym działa w sposób bardzo ograniczony, bardzo limitowany. Działa w stosunku do słabych, natomiast w stosunku do mocnych nie działa. W przypadku prawa wewnątrzkrajowego zawsze jest ten podmiot, który jest najmocniejszy i chyba mocniejszy od wszystkich innych, w postaci państwa. Oczywiście też narzekamy, że korporacje międzynarodowe czasami są tak potężne, że są potężniejsze od państw, że potrafią, czy organizacje międzynarodowe, sportowe na przykład, które mają niezwykle rozbudowaną strukturę i czasami też lekceważą sobie prawo krajowe, ale mimo wszystko sposób działania i skuteczność prawa krajowego, prawa wewnętrznego jest zdecydowanie większa i to prawo wewnętrzne nie tylko organizuje życie, ale też przynajmniej, jak to prawnicy mówią, co do zasady, czyli z daleko idącymi wyjątkami, promuje dobro. To jest oczywiście bardzo bardzo powiedziane znaczy, w sposób górnolotny, promowanie dobra.
To jest też idealistyczne.
Ale to
troszeczkę.
Jest cel. To się nie zawsze tak. udaje. Bardzo często się nie udaje. Ja nie chcę tutaj znowu mówić czegoś więcej niż w rzeczywistości jest. Ale to nie jest tak, że legislatorzy, ustawodawcy, sędziowie i potem prawnicy, którzy stosują prawo, to są wyłącznie cynicy, którzy tak naprawdę, którym chodzi wyłącznie o stan własnego konta i własnego portfela i dowolne świństwo potrafią uzasadnić. Nie. To jest tak, że oczywiście w dużym stopniu tak to jest, ale jest jednak pewna warstwa idealistyczna, promowania dobra, promowania wartości, robienia rzeczy, które będą służyły wszystkim no, i tak będą dawały szansę, aby było lepiej.
Taka tak. jest intencja prawa, taki tak powinien być jego cel, a że ułomność dostrzegamy w funkcjonowaniu różnych instytucji, to jest jakby druga rzeczywistość. Panie profesorze, ale bardzo mnie interesuje pańska opinia na temat spojrzenia na człowieka jako człowiek. Moralność, a prawo. Mhm. My często, mam wrażenie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że one się rozchodzą. Podam taki prosty przykład. Telefony służbowe używane do zupełnie prywatnych celów. To jest naginanie, to jest właściwie łamanie prawa. Nie powinniśmy tego robić. Mhm. Ale na co dzień zdarzają się takie rzeczy. To jest przekraczanie prędkości, udało się, radar nie chwycił, kontroli nie było. I takich przykładów można podać więcej. Jaka jest świadomość człowieka dzisiaj, jeśli chodzi o świadomość prawną? Czy zadajemy sobie to pytanie, nie powinnam tego robić, bo przekraczam prędkość, a więc łamię prawo drogowe, a tutaj łamię inne prawo korporacyjne i tak dalej.
Na pewno jest tak, że te osoby lepiej przestrzegają prawa, które są świadome tego, jakie są konsekwencje nieprzestrzegania prawa. Wiem, że to, co powiedziałem, może niespecjalnie w pierwszym zdaniu ma jakiś głęboki sens, ale tam, gdzie wydaje nam się, że dany nakaz czy zakaz nie ma żadnych istotnych, ważnych konsekwencji, że nic złego się nie stanie, jeśli naruszymy ten zakaz czy nakaz. W takiej sytuacji myślę, że przestrzegamy prawa przede wszystkim dlatego, aby nie zostać złapanym na jego nieprzestrzeganiu. Tylko i wyłącznie dlatego. Natomiast są też i takie przypadki, w których mamy świadomość, że naruszenie pewnego zakazu lub nakazu może mieć naprawdę drastyczne konsekwencje. Przekraczamy prędkość, bo w zdecydowanej większości wydaje nam się, że nie będzie miało to żadnego znaczenia. Uświadamianie, że często ma to znaczenie i często powoduje to bardzo, bardzo straszne skutki, to jest bardzo ważne, bo dzięki temu można wiele ludzkich istnień uratować. Natomiast rzadko mimo wszystko widzimy ludzi, którzy paliliby papierosy na stacji benzynowej. Prawdopodobnie nie dlatego, że nie mają ochoty zapalić, tylko mają świadomość, że te skutki mogą być absolutnie bezpośrednie, szybkie i tragiczne zupełnie. Zakaz obowiązuje zarówno tutaj, jak i tutaj. W tym przypadku jednak każdy jest świadom tego.
Czyli chyba musi być taki wewnętrzny regulator, tak, który mi uświadamia i głównie...
Tak
nie
sądzę.
Czyli punktem odniesienia nie jest prawo, tylko skutki, jakie może wywołać jego nieprzestrzeganie.
Tak. I oczywiście to też oznacza, że prawo nie powinno nadmiernie tłamsić ludzkich odruchów. Kierowcy w miejscu, które wydaje im się bezpieczne, na prostej drodze, kiedy nie ma żadnego niebezpieczeństwa kolizji z kimkolwiek. Mhm. Tam, gdzie jest nakaz ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, z całą pewnością są bardziej skłonni do naruszania tego ograniczenia, niż tam, kiedy w miejscu, w którym widzą sami, że to jest miejsce niebezpieczne. To oczywiście nie oznacza, że za każdym razem trzeba bazować wyłącznie na pewnej percepcji niebezpieczeństwa. Trzeba uświadamiać. W Polsce w ostatnich miesiącach w moim odczuciu stało się coś dobrego, jeżeli chodzi na przykład o zachowanie kierowców na przejściach dla pieszych. Przez lata całe kierowcy przejeżdżali przez przejście dla pieszych, nie mając absolutnie na względzie bezpieczeństwa pieszych, wymuszali pierwszeństwo, nie szanowali tego, że ludzie chcą przejść przez przejście dla pieszych. W ostatnim czasie to się zmieniło.
Ale panie profesorze, myśli pan, że to jest świadomość kierowców?
Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że w wielu przypadkach...
Ale restrykcyjność w tej chwili przepisów jest tak duża, że to może powodować, że po prostu...
Tak, ale w wielu przypadkach ta kara jest... Tej kary i tak nie będzie, bo wiadomo doskonale, że nikt nie jest w stanie zauważyć tego. Nie ma tam nigdzie policji, nie ma żadnego monitoringu. Mimo wszystko ludzie chyba coraz bardziej są, kierowcy coraz bardziej są świadomi, że tego rodzaju zachowanie może być niebezpieczne. To też oznacza, że po pierwsze prawo powinno być dostosowane do ludzkich odruchów. Nie powinno być nadmiernie restrykcyjne w miejscach, w tych obszarach, w których nie ma tej potrzeby. Pani redaktor mówiła o telefonach służbowych. Może trzeba stworzyć system, w którym jest pewne współfinansowanie używania telefonu, w którym z jednej strony mam możliwość korzystania z telefonu służbowego, ale nie jest to...
Tak, ale to jest wprowadzenie kolejnej regulacji do regulacji istniejącej, poza tym do świadomości ludzi, że to przecież jest telefon, który dał ci pracodawca i on za niego płaci, a ty załatwiasz swoje sprawy prywatne. Tylko, że my to robimy, panie profesorze, to nie towarzyszy temu jakaś refleksja. Nawet my nie mamy nawet poczucia winy. To nie jest tak, bo jeżeli ktoś zabiera komuś jakąś rzecz, no to wiadomo, że popełnia przestępstwo. Ale tutaj nie ma tej świadomości. To jest też taki dosyć szczególny stan, prawda?
Tak, ja myślę, że świetnym przykładem na to, o czym pani redaktor powiedziała, jest pewna różnica w świadomości ludzkiej pomiędzy kradzieżą a naruszeniem dóbr...
A nadużyciem jakim, tak?
Nie, nadużyciem dotyczącym dóbr intelektualnych, programów komputerowych.
To już w ogóle.
W sytuacji, kiedy używamy programu komputerowego albo kiedy używamy dóbr wytworów intelektualnych, nie mamy świadomości, wydaje się, że nikogo nie okradamy. Wydaje nam się, że przecież nic nie umniejszymy temu, kto ma prawa intelektualne, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do tych dóbr, przez to, że my też tego użyjemy, nie płacąc za to. Gdybyśmy kradli coś materialnego, w takiej sytuacji ten ktoś przestaje to mieć, czujemy, że zrobiliśmy coś złego, natomiast tutaj rzeczywiście tego poczucia winy nie ma, choć oczywiście jest to naruszenie prawa, jest to pozbawienie dochodów tych osób, te osoby z tego żyją.
A czasem po prostu jest to kwestia, panie profesorze, że przywłaszczamy sobie czyjś utwór, czyjś tekst, nie wiem, czyjś pomysł. Tylko, że nas nie było w Polsce przez wiele, wiele lat. To znaczy w ogóle do niedawna, niedawno pojawiło się pojęcie własności intelektualnej. Ona długo nie funkcjonowała i może w świadomości prawników tak. Ale w opinii powszechnej nie było czegoś takiego, że jak ja na przykład, nie wiem, zacytuję sobie fragment tekstu cudzego i nie napiszę, że to jest autorem, tylko przypisuję sobie, to właściwie popełniam kradzież.
Tak.
Panie profesorze, ale dotykamy bardzo interesujących rzeczy i myślę, że trzeba się chwilę zastanowić jeszcze nad innymi sprawami. W związku z czym proponuję chwilę muzyki. Pan profesor, zgodnie ze zwyczajem tego programu, wybrał sobie sam fragment. I to jest Podróż do ciepłych krajów obywatela GC. Można wiedzieć dlaczego? Najkrócej jak się da?
Tak, tak. Spędziłem moją młodość w kraju, który się nazywał Polska Rzeczpospolita Ludowa. W kraju, w którym podróż do NRD lub Czechosłowacji, miałem okazję do NRD lub Czechosłowacji z moimi rodzicami jeździć. To była podróż egzotyczna. A ja od wczesnego dzieciństwa uwielbiałem podróże palcem po mapie. W domu miałem taki gigantyczny atlas i uwielbiałem dojść na sam koniec tego atlasu. Tam był kraj, który się nazywał Samoa Zachodnie i wydawał mi się on drastycznie egzotyczny, najbardziej egzotyczny jak tylko można. I wtedy, kiedy Grzegorz Ciechowski nagrał ten utwór, wydawało mi się, że to jest tak niesamowicie dobre odzwierciedlenie pewnej tęsknoty, której nie można zrealizować wtedy, kiedy jest się nastolatkiem w kraju
taką wspólnotę marzeń pan odczuł?
Tak, ja w ogóle bardzo, bardzo często wychowałem się na utworach Grzegorza Ciechowskiego i Republiki i wydaje mi się, że on niesamowicie umiał zawrzeć w słowach to, co ludzie młodzi ludzie wtedy czuli, zarówno na gruncie politycznym, jak i na gruncie takich tęsknot absolutnie pierwotnych i to, co w tym utworze jest, to właśnie pewne marzenia, które w Polsce w jakimś styczniu czy lutym jakiegoś roku 87 czy 8, no wyglądając wojny, za okno na szarą rzeczywistość, padający śnieg i deszcz i myśląc o tym, że gdzieś tam daleko wyczuwam, że jest inny świat i ten świat to jest świat, w którym są palmy i jest słońce i jest egzotyka i jest zupełnie wszystko inaczej. Potem się okazało, że tak jest, bo można było to zobaczyć, świat się zmienił.
Za chwilę zapytam o to pana profesora, ale jest co prawda złota polska jesień, wróciła do nas, no ale nadchodzi jednak, nadchodzą jesienne szarugi i w związku z tym myślę, że to posłuchajmy to z przyjemnością. Zapraszam na podróż do ciepłych krajów razem z panem profesorem.
Przystanek życie.
Przypominam, że Państwa i moim gościem jest pan profesor doktor habilitowany Marcin Orlicki, prawnik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, kusi mnie bardzo, żeby popytać o podróże, bo Ciechowski wprowadził nas w taki, no tylko on potrafił wprowadzić w taki klimat. Ale chciałabym zapytać pana o to, która z dziedzin prawa cywilnego rozwinęła się w okresie transformacji najbardziej? Czy to jest rynek ubezpieczeń, czy to jest prawo handlowe, czy nie można ustalać takiej hierarchii?
Myślę, że to bardzo trudne. Ogólnie prawo, które nazywamy prawem prywatnym, chyba rozwinęło się najbardziej. Prawo prywatne to jest prawo, które dotyczy relacji między podmiotami. Tam, gdzie ludzie, przedsiębiorcy umawiają się między sobą o coś, tam, gdzie jeden podmiot nie ma władzy nad innym, w odróżnieniu od prawa administracyjnego, które jest prawem władzy, które jest prawem nakazu, czy prawa karnego, które mówi o tym, czego drastycznego robić nie wolno, to prawo cywilne jest prawem wolności. Jest prawem ludzkiej odpowiedzialności, wolności tego, że można się do czegoś zobowiązać, ale jak się do czegoś zobowiążemy, to trzeba to wykonać. I to jest prawo, które w odróżnieniu od tego prawa międzynarodowego, o którym mówiliśmy i o którym gorzkie słowa wypowiadałem, to jest prawo, w którym zdecydowanie bardziej słowo się liczy. Tam zobowiązania są wypełniane, umowy są wypełniane, a jeśli nie są wypełniane, to są srogie i paskudne konsekwencje. Oczywiście nie zawsze, ale znacznie częściej niż wtedy, kiedy robią to państwa. Po roku 89, po czasie, kiedy Polska uzyskała nowy ustrój, nową wolność, tak naprawdę zaczął się czas, kiedy musieliśmy budować na dobrych fundamentach, bo polskie prawo cywilne nie zanikło. Byli znakomici naukowcy, znakomici sędziowie również przed rokiem 89, tak więc to nie była spalona ziemia. Były to dobre tradycje, tradycje jeszcze przedwojenne, ale również w okresie PRL-u to nie zanikło. Ale więc było na czym budować i dlatego prawo cywilne, prawo umów, prawo handlowe, prawo spółek, prawo bankowe i moje ukochane prawo ubezpieczeniowe rozwinęło się bardzo. Oczywiście nie wszystko jest dobrze i podejrzewam, że wielu słuchaczy, słuchając tych słów, które mówię, myśli sobie, no dobrze, ale moje doświadczenia ze stosowaniem prawa, również cywilnego, handlowego, ubezpieczeniowego i bankowego są gorzkie. Tak, wracamy do tego, o czym mówiłem najpierw. Prawo jest tak dobre, jak ludzie, którzy stosują to prawo. Nawet jeżeli prawo jest dobrze skonstruowane, to i tak można je stosować w sposób taki, że przynosi to szkodę i przynosi to przykre doświadczenia. No ale jesteśmy na dobrej drodze. Tak? Tutaj tych gorzkich słów jest zdecydowanie mniej, no bo idziemy w budowaniu tego dobra i promowaniu tego dobra niewątpliwie do przodu. Polski system prawa cywilnego, prawa handlowego, bankowego i ubezpieczeniowego niewątpliwie rozwija się całkiem
nieźle. Właśnie rozwija się dlatego, że się rynek rozwija, że się gospodarka
rozwija. Się rynek.
A jaka jest zależność? Jeżeli gospodarka się zwija na przykład, to jak funkcjonuje, to nie ma to żadnego wpływu na prawo?
Ma to wpływ, tylko podejrzewam, że trochę inaczej prawo musi się rozwijać. Prawo jest trochę jak medycyna. To jest tak, że prawo może z jednej strony wspomagać rozwój, z drugiej strony może reagować na choroby. Jeżeli rynek się zwija, jeżeli nie ma rozwoju, nie ma wzrostu gospodarczego, no to pojawiają się inne problemy prawne, które trzeba leczyć. Problemy prawne są jak choroba, prawnicy są trochę jak lekarze, ustawodawca jest trochę jak, nie wiem, firma farmaceutyczna, która daje szansę lekarzom, ażeby leczyli efektywnie choroby dzięki wynalezieniu nowych leków. Te nowe leki to nowe ustawy. One są lepsze lub gorsze. Z lekami też bywają kłopoty. Z ustawami też bywają kłopoty. I ze stosowaniem tych ustaw również. Ale to nie znaczy, że trend nie jest pozytywny. W tym przypadku gorzkich słów nie ma.
No tak, ale czy to nie jest troszeczkę tak, że pojawia się jakieś negatywne zjawisko, próbujemy je uregulować, wprowadzamy jakąś zmianę, ustawę, przepis prawny, po czym człowiek ma taką naturę, że potrafi omijać. To jest wchodzenie w luki. To jest jak z prawem gospodarczym wilczka, który mieścił się na kilku stronach, a potem się okazało, że wszystko rozrastało się w nieskończoność. Czy to właśnie nie jest tak, że człowiek omija i prawo właściwie rozrasta się, jak komórki rakowe, skoro używamy już tych medycznych porównań?
Tylko zawsze jest źle. Można zrobić tak, pani redaktor mówiła o ustawach Wilczka z roku chyba 87 czy 8. Otóż można stworzyć system, w którym będzie, który będzie bardzo krótki, bardzo ogólny. Tyle tylko, że w takiej sytuacji podmioty, które stosują prawo, na przykład podmioty administracyjne, mają większą władzę. No bo w takiej sytuacji te ogólne sformułowania, one muszą być interpretowane i muszą za każdym razem być stosowane do pewnych konkretnych sytuacji. Prawo obecnie idzie w kierunku kazuistyki, w kierunku szczegółowego opisu poszczególnych stanów faktycznych. To też nie jest dobre. Ustawy liczące setki czy tysiące artykułów.
Ale o tym właśnie mówię, że to się tak rozrasta.
Ale wtedy jest pewność prawa większa, bo z drugiej strony mamy sytuację, w której każda szczegółowa sytuacja jest
chyba się nie da skodyfikować wszystkiego.
Zdecydowanie nie, ale no właśnie pytanie, nie ma idealnego. No, trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy tym ogólnym sformułowaniem, a tym kazuistycznym.
Tak, jak nie ma idealnego człowieka, w związku z tym każdy z nas, prawda, pewnie naruszał to prawo, tak jak rozmawialiśmy w poprzedniej części. Panie profesorze, taka jeszcze krótka sytuacja. Na ile prawo już może przygotować się na określone sytuacje? My nie mamy jeszcze w tej chwili samochodów, takich tak zwanych samochodów autonomicznych, ale one w Stanach Zjednoczonych już funkcjonują. Co się stanie na przykład, czy potrafimy już dzisiaj ustalić, co się stanie, jeżeli będzie złe oprogramowanie i pojazd doprowadzi, to złe oprogramowanie doprowadzi do kolizji z drugim pojazdem? No właściciel nie odpowiada za to, bo on nie programował. Tylko została wadliwie. No i czy te sprawy na przykład w ten sposób się też reguluje, że się przewiduje, że jeśli pojawią się na rynku, a pojawią się u nas również takie samochody, to czy jesteśmy gotowi na rozwiązywanie problemów, które one będą rodzić?
Trwa bardzo intensywna dyskusja wśród cywilistów, również wśród osób zajmujących się ubezpieczeniami, dotycząca tego, czy trzeba stworzyć nowe regulacje, czy regulacje obecne są wystarczające. I w moim przekonaniu to jest całkowicie zaskakujący wniosek. Regulacje, które zostały stworzone w 1964 roku, bo obecnie obowiązujący kodeks cywilny jest z 1964 roku, to są regulacje, które mówią o tym, że odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z ruchu pojazdu mechanicznego ponosi posiadacz pojazdu, niekoniecznie kierujący. Ten, kto jest, mówiąc ogólnie i nie do końca precyzyjnie, użytkownikiem pojazdu.
No tak, ale bez tam mi chodzi o programowanie.
Ale nieważne jest to. To tak samo jak w chwili obecnej samochód może mieć niesprawne hamulce. Nie odpowiadam za to, że te hamulce są niesprawne, ale wypadek, który zostanie spowodowany przy użyciu mojego pojazdu, to jest wypadek, ale ja muszę
dbać o to, żeby stan techniczny tego samochodu wykluczył taką możliwość. A jeżeli wadliwe jest oprogramowanie, to ja mam prawo nie znać się na oprogramowaniu.
Ale na hamulcach też mogę się nie znać, ale co do oprogramowania powinienem dbać o to, żeby ono było uaktualniane.
Nie wygram z prawnikiem.
Nie. To nie jest tak. Wydaje mi się, że jednak mamy mechanizmy, mamy tak zwaną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, niezależną od winy. Ona jest bardzo nieintuicyjna, bardzo trudna do zrozumienia, jak się nie jest wewnątrz tego, ale chodzi właśnie o to, że wcale niekoniecznie ten, kto zrobił coś złego, kto naruszył przepisy, ponosi odpowiedzialność cywilną za wypadki. I dlatego właśnie tak ważne jest to, żeby każdy, kto jest posiadaczem pojazdu, zawarł obowiązkowe ubezpieczenie. Bo dzięki temu ta nasza odpowiedzialność nie za to, że zrobiliśmy coś złego, tylko za to, że użytkujemy pojazd, ta odpowiedzialność cywilna, czyli ta konieczność wypłaty określonej kwoty odszkodowania wobec osób, które poniosły szkodę wskutek wypadku, jest to wszystko zabezpieczone bez uszczerbku dla naszego utrzymania, dla naszego majątku. W moim przekonaniu zaskakujące jest to, że przepisy z 64 roku całkiem nie najgorzej dadzą się stosować również wówczas, kiedy na polskich drogach się pojawią samochody
autonomiczne. No, a to ciekawe bardzo, panie profesorze. Ja troszeczkę zmienię temat, nie dlatego, że przestraszyłam się, że sobie nie poradzę, bo sobie na pewno nie poradzę i się do tego przyznaję, że nie...
Łatwiej będzie z autonomicznym samochodem.
Nie myślę o samochodach, tylko o rozmowie z panem profesorem. Nie mam takich narzędzi, takich argumentów, które są w stanie przekonać pana, że moje pytanie, nie wiem, jest uzasadnione. Ale zmieniam temat, ponieważ dotknęłam Stanów Zjednoczonych. Mówiłam, że tam pojawiają się samochody. Zresztą Stany Zjednoczone pojawiały tutaj. Czy zwiedził pan Stany Zjednoczone?
Tak, miałem okazję.
Bo pan bardzo lubi podróże. I to tak, właśnie tak. Obiecałam państwu, więc już tak na koniec.
Jedna z moich najciekawszych podróży, którą odbyłem razem z moją córką Zuzanną, to była podróż na zachód Stanów Zjednoczonych. Polecieliśmy do Las Vegas i z Las Vegas samochodem pojechaliśmy. Wydawało nam się, że to bardzo blisko do Los Angeles, ale okazało się, że to jest bardzo daleko. Jechaliśmy przez cudowne miejsca, jechaliśmy przez Nevadę, jechaliśmy przez Kalifornię.
A Las Vegas ze względu na położenie, tak?
Tak, bo to było dobre miejsce. Też pojechaliśmy na wschód, zwiedziliśmy Kanion Colorado, byliśmy w Utah, byliśmy w Arizonie. Wspaniałe miejsca. Zupełnie inna cywilizacja. To znaczy, jesteśmy również w rozwiniętym świecie, ale ten amerykański rozwinięty świat jest absolutnie inny niż ten świat europejski. Podobnie jak zresztą, bo druga moja taka również odbyta...
A na przeciwległym biegunie.
Tak, po drugiej stronie oceanu, tak. Oceanu Spokojnego, też z moją córką miałem okazję być w Japonii. Wcześniej byłem jeszcze sam w Tokio, potem z Zuzanną w Kioto i w Osace. To też inna cywilizacja, może nawet jeszcze bardziej zwariowana niż amerykańska. To chyba nie jest pejoratywne słowo, ale pokazujące, jak bardzo na każdym kroku można się dziwić tym, co tam jest. Japonia jest niesamowita, podobnie jak Ameryka.
Panie profesorze, zabierał pan najstarszą córkę, ma dużo szczęścia, a gdzie pan zabierze tę najmłodszą i gdzie zabierze pan syna, bo ma pan troje dzieci.
Tak, bo już w tym roku w czerwcu pojechaliśmy i biegaliśmy w największym upale. Wtedy Paryż był najgorętszym miejscem w Europie. W 40-stopniowym upale razem z moją córką Cecylią i synem Rochem biegaliśmy po Paryżu. Powoli. Na razie Europa, jak chodzi o moje młodsze lata roczne, ale obiecałem, że pojedziemy również dalej.
Panie profesorze, mam wrażenie, że musimy się umówić na rozmowę o podróżach, bo ona jest, no może także o sytuacjach prawnych, które się tam mogą zdarzyć.
Ubezpieczenia bardzo się kojarzą z podróżą.
Tak, niewątpliwie. No, trzeba się ubezpieczyć, zanim się wyjedzie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, ale zanim się rozstaniemy, poproszę, żeby pan krótko zapowiedział utwór, który pan wybrał również na pożegnanie ze słuchaczami. Ja się już żegnam z państwem, zapraszam do wysłuchania, ale pan profesor jeszcze wprowadzi w klimat.
Tak, to będzie zwariowany utwór, który słyszeliśmy razem z moją córką Zuzanną w Osace, na takiej sławnej ulicy, na której jest mnóstwo ulicznego jedzenia, gwar. Wspaniale tam jest, nazywa się Dotonbori. W Osace tam się je takie potrawy, które się nazywają takoyaki. I ta piosenka jest o japońskim jedzeniu ulicznym, które się nazywa akurat ta potrawa takoyaki. Posłuchajcie państwo, zwariowana piosenka.
Przystanek Życie.